Cześć Ela.
Cześć Paja.
Dziś porozmawiamy o tłumaczeniu i o czytaniu.
Tak jak już zapowiadałyśmy, chcemy dzisiaj porozmawiać trochę o książce, którą wspólnie przetłumaczyłyśmy pod tytułem Czytaj jak profesor Thomasa C. Fostera.
Właściwie za 2 czy 3 tygodnie minie dokładnie rok od kiedy oddałyśmy tę książkę. Ona często do nas wraca, gdy rozmawiamy sobie o projektach, nad którymi pracujemy teraz i przy czytaniu, więc pomyślałyśmy sobie, że byłoby fajnie i ciekawie, gdybyśmy podzieliły się z Wami swoim doświadczeniem, jak to jest tłumaczyć książkę we dwie, jak to w ogóle jest tłumaczyć książkę. Zostawiłyśmy Wam też parę dni temu okazję do zadawania nam pytań i wpłynęło kilka bardzo ciekawych zagadnień, które chciałybyśmy poruszyć w dzisiejszej rozmowie.
Mamy nadzieję, że uda nam się na większość tych pytań odpowiedzieć gdzieś w trakcie rozmowy. Kilka zacytujemy, żeby jakoś szerzej je omówić. Ale myślę, że zaczniemy od tego, o czym w ogóle jest ta książka. Co to znaczy czytaj jak profesor? Dlaczego mamy czytać jak profesor? I właściwie jakie z tego płyną korzyści? Trzeba chyba zacząć od tego, że autor tej książki, Thomas C. Foster, jest właśnie wykładowcą akademickim, który uczy dorosłych studentów literatury, literaturoznawstwa. I ta książka powstała właśnie po wielu latach doświadczeń ze studentami, z osobami, które już w jakiś sposób interesują się literaturą, a dlatego wybierają te studia, ale wcześniej nie miały takiego akademickiego kontaktu z tą dziedziną. Więc książka myślę, że jest przeznaczona dla osób, które, tak jak pewnie wszyscy, którzy nas słuchają, bardzo lubią czytać, mają już duże doświadczenie czytelnicze, na pewno są w stanie samodzielnie wiele rzeczy dostrzec w książce, wiele rzeczy ocenić, ale chcieliby jeszcze tą swoją wiedzę poszerzyć, spróbować poznać jakieś nowe drogi interpretacji, nowe toposy. Tego typu tematy są poruszane właśnie w tej książce.
Tak jak właśnie powiedziałaś, on jest nauczycielem akademickim, profesorem i czytając, bardzo byłam ciekawa, jakie on ma zdanie na temat tego, do kogo kierowana jest ta książka. I pamiętam, że same kiedy miałyśmy zacząć pracować nad tą książką, zastanawiałyśmy się, okej, no dobra, co ona może w ogóle dać polskiemu czytelnikowi? No, ta książka oczywiście bazuje w dużej mierze na systemie nauczania anglosaskim, gdzie jest trochę większa dowolność interpretacyjna, a u nas pokutuje jednak ten klucz, co autor miał na myśli, jakieś już narzucone metody interpretacyjne. Więc ciekawiło mnie, co polskim czytelnikom na polskim gruncie Thomas C. Foster może zaoferować. I właśnie bardzo podobało mi się oferowanie jakichś konkretnych punktów, na których można się oprzeć, ale też te punkty nie są jednoznaczne, tylko jest dowolność i mnogość interpretacji.
Tak, myślę, że to jest taka bardzo dobra odtrutka trochę po przejściu przez naszą polską szkołę i zmierzeniu się z różnego rodzaju testami i egzaminami, które polegały właśnie na tym, tak jak mówisz, na szukaniu tego, co autor chciał powiedzieć, co autor sobie myślał, co właściwie jest nie do zinterpretowania i nie do odgadnięcia. I tutaj Thomas C. Foster właśnie w ten sposób rozumuje, mówi nam, nie wiemy, co autor sobie myślał i nie chcemy tego wiedzieć, właściwie nas to nie obchodzi. Możemy sobie sami i same szukać własnych interpretacji. Wiadomo, że mnóstwo rzeczy na nas wpływa. Nasze doświadczenie życiowe, emocjonalność, to w jakiej sytuacji czytamy daną książkę, więc każdy będzie interpretował dany tekst inaczej. Każdy może w dwóch różnych momentach życia będzie ten sam tekst interpretował w zupełnie różny sposób. I tutaj ta książka, mimo że ma taką formę właśnie podręcznika pozornie, to jednak właśnie uczy takiej dowolności i uczy trochę takiego wyswobodzenia się, myślę, z takich ograniczeń. Jednocześnie oczywiście podsuwając bardzo ciekawe pomysły, co można zrobić.
Tak, przy czytaniu z literaturą, z lekturą, zgadzam się. Okej, więc powiedziałyśmy Wam już trochę na temat tego, o czym jest ta książka, ale dziś chciałybyśmy się przede wszystkim skupić na tym, jak ona powstała z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia tłumaczek. Jakie wspomnienia towarzyszą Ci z tłumaczenia tej książki?
Bardzo dobre wspomnienia. Myślę, że nie było to łatwe. Mam trochę już porównania z innymi tekstami i to był jeden z najbardziej wymagających, ale też jeden z najbardziej ciekawych, więc myślę, że to się bardzo często łączy, że to, co jest trudne, co jest dla nas jakimś wyzwaniem też tłumaczeniowym, to daje też ogromną satysfakcję. Bardzo też podobało mi się to, że miałyśmy szansę tutaj coś dodać od siebie do tego tekstu, ponieważ wydawca poprosił nas, żebyśmy dopisały swoje fragmenty na temat literatury polskiej, oczywiście w porozumieniu z autorem i z wydawcą amerykańskim. I tutaj właśnie w grę wchodziło to, o czym ty mówiłaś, to znaczy jak ta książka będzie, co ona będzie znaczyła dla polskiego czytelnika i w jaki sposób przenieść to, o czym mówi się w Ameryce na uczelni, na polski grunt. I bardzo mi się podobała ta okazja. A ty, jakie masz wspomnienia z tego okresu?
To był wspaniały czas. Naprawdę świetnie pracowało mi się nad tą książką, dlatego że tłumaczyłyśmy ją razem. To była moja pierwsza książka, moje pierwsze tłumaczenie. Na co dzień nie zajmuję się tłumaczeniem literackim. Jestem tłumaczką użytkową, tłumaczę umowy. Tłumaczę artykuły naukowe, więc spotkanie z książką i to jeszcze taką na dodatek o literaturze, to było trochę jak spełnienie marzeń, więc naprawdę podchodziłam do tego z dużą dozą ekscytacji, ale też było to dla mnie trudne, bo tak jak mówię, to było moje pierwsze tłumaczenie literackie, mimo że to nie jest do końca oczywiście powieść, tylko książka faktu, podręcznik, w zależności od tego, jak na to sobie spojrzymy. No ale i tak ta trudność tutaj była i musiałam zdecydowanie spojrzeć i podejść do swojego warsztatu i do swoich umiejętności inaczej. Ale tak jak mówię, było to naprawdę wspaniałe doświadczenie. No tak jak mówię, zwłaszcza, że miałyśmy okazję pracować nad tym razem i wymieniać się doświadczeniem, zwłaszcza ty ze swoim, bardzo, bardzo mi tutaj pomogłaś, więc to było coś, co naprawdę cenię i z czego się naprawdę cieszę, że moja pierwsza książka to była właśnie taka książka.
Tutaj myślę, że możemy nawiązać do jednego z pytań, które padły. Zadała je Natalia z Nałogowych Czytaczek i pytanie brzmi: jeśli książkę tłumaczą dwie osoby, to jak udaje wam się zachować spójność? Więc właśnie, ty powiedziałaś o pozytywnych stronach, czyli o tym, że wymieniamy się doświadczeniem, uwagami, nawzajem się pilnujemy i sprawdzamy, ale też trzeba powiedzieć o tej drugiej stronie medalu, czyli o tym, jakie trudności mogą z tego wypływać. Teraz, żeby odpowiedzieć, myślę, że miałoby to większe znaczenie, gdyby to była właśnie powieść, tak jak powiedziałaś. Jednak w literaturze pięknej mimo wszystko autor czy autorka ma, myślę, większe pole do popisu, jeśli chodzi o swój własny styl, budowę zdań i tak dalej. I dlatego też myślę, że bardzo rzadko się zdarza, żeby dwie osoby albo, nie daj Boże, więcej tłumaczyło powieść.
Zdarza się. Zdarza się.
Ale myślę, że częściej ma to miejsce, jeśli mówimy właśnie o jakiegoś rodzaju literaturze faktu, tak jak w tym przypadku. Myślę też, że my po prostu bardzo dobrze się znamy. To na pewno ułatwia współpracę.
Tak, znamy bardzo dobrze swój styl, wiemy jak pracujemy. Miałyśmy okazję, no mieszkamy razem, więc po prostu na bieżąco omawiałyśmy każdy jeden problem. Czy to jakich nawiasów używać, jak co zapisujemy, jak poradzić sobie z jakimś konkretnym problemem, żeby jeżeli pojawi się kolejny raz, żeby było spójnie. Więc tutaj w tym przypadku no miałyśmy bardzo prosto poradzić sobie z pewnymi kwestiami technicznymi, żeby było spójnie. Ale też bardzo dobrze znamy swój styl. Napisałyśmy razem chyba naprawdę ponad 10 tysięcy stron.
Tak myślę.
Tak myślę. Różnych fanfików. Sprawdzałyśmy wszystkie swoje prace, wszystkie swoje wypracowania, więc to jak Ela pisze, to jak ja piszę, bardzo dobrze po prostu umiemy się
odnaleźć.
Raz wyczuć, odnaleźć, a też myślę, że no piszemy w sumie dosyć podobnie, tylko oczywiście ty jesteś lepsza w przecinkach. Więc jeżeli w tej książce stwierdzicie, że gdzieś brakuje przecinka, to najprawdopodobniej jest to mój fragment. Mam nadzieję, że nie brakuje, ale no.
Skoro już o tym mówimy, to może to jest dobry moment, tak, żeby powiedzieć o dosyć nietypowej historii tej książki.
Tak, z przyczyn niezależnych od nas i w wyniku przykrego i nieprzewidywalnego splotu wydarzeń nie dostałyśmy tej książki po redakcji, więc tak jak ją odesłałyśmy, ona następnie przeszła redakcję i przez korektę. My nie miałyśmy wglądu w zmiany wprowadzone przez redaktora i korektę. Tak więc w tej książce jest parę rzeczy, które mogłybyśmy poprawić i na które mogłybyśmy jakoś wpłynąć, gdybyśmy zobaczyły tę książkę przed jej wydrukowaniem, ale mimo to jesteśmy bardzo zadowolone z tego, jak udało nam się ją razem poskładać, stworzyć i przetłumaczyć.
Tak, mamy nadzieję, że te niedoskonałości nie wpłyną za bardzo na Waszą lekturę, jeśli zdecydujecie się sięgnąć po tę książkę.
To też obrazuje, jak złożonym w ogóle procesem jest czytanie. Książka nie jest tylko oczywiście dziełem tłumacza. Zaangażowany w proces tłumaczenia jest oczywiście cały zespół właśnie redaktorsko-korektorski. Więc te błędy, które często się pojawiają, one mają różne źródło. Czasami
różne
rzeczywiście
pochodzenie.
Tak, różne pochodzenie. Czasami jest to oczywiście błąd tłumacza, zdarza się tak, wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Czasem jest to błąd redakcji, czasem jest to błąd korekty, która chce dobrze i po prostu z automatu coś poprawia, więc to też obrazuje, jak żywym i ciekawym tworem jest właśnie tłumaczenie.
Ten tekst, który podróżuje wielokrotnie, powinien przynajmniej wielokrotnie podróżować we wszystkie strony i cały czas na bieżąco być zmieniany i poprawiany.
Tak.
Kolejne pytanie, które zadała Anna z Instagramu, brzmiało, jakie trzeba mieć wykształcenie i kursy? Myślę, że to jest bardzo złożone pytanie, więc dzisiaj odpowiemy na nie na pewno tylko częściowo. Chodzi oczywiście, jakie trzeba mieć wykształcenie i kursy, żeby tłumaczyć książki. Myślę, że odpowiedź jak zwykle w tego typu pytaniach brzmi, to zależy. Wiem, że to nie jest zbyt pomocne, ale myślę, że możemy skupić się na tym, jakie wykształcenie przydało nam się tutaj przy pracy właśnie nad tą książką.
Mamy za sobą studia licencjackie i magisterskie. Licencjata robiłyśmy z języków stosowanych, z języka angielskiego i francuskiego, więc to są języki obce, z których tłumaczyły. A Ela na pewno, bo u mnie francuski gdzieś się zgubił po drodze. Więc no tutaj mamy wykształcenie odebrane właśnie pod kątem tłumaczeń, czy to użytkowych, czy to literackich. Mhm. A studia magisterskie skończyłyśmy w Anglii i studiowałyśmy literaturę angielską. Więc tutaj ten element literaturoznawstwa niesamowicie nam się przydał przy tej książce. Ta wiedza od kuchni na temat literatury brytyjskiej i amerykańskiej bardzo przy tej książce się przydała.
Więc myślę, że po pierwsze oczywiście trzeba dobrze znać język, niekoniecznie trzeba mieć na to dyplom, żeby to udowodnić, ale po drugie też bardzo ważna jest właśnie jakaś wiedza nie tylko językowa, ale pomocne jest wykształcenie, które ma coś wspólnego z książką, którą się tłumaczy.
No z kulturą.
I z kulturą i właśnie takim szerszym kontekstem językowo-kulturowym, bo to bardzo pomaga się odnaleźć w tłumaczonej książce i jakoś ją wtedy przełożyć na polskie realia, to znaczy oczywiście nie mówię o zmianach w tekście, ale o takim jakby porównaniu, jak to zrozumie czytelnik obcego języka, a co to będzie oznaczało dla czytelnika polskiego i co w związku z tym trzeba tutaj zrobić językowo, żeby reakcja na to zdanie była w obu przypadkach taka sama.
Tak, i żeby odbiór przebiegał tak samo płynnie i żeby pozwalało to na podobne interpretacje, na podobne odczucia i na podobne zrozumienie czytanego materiału. Tak więc, no tak jak powiedziałaś, to odpowiedź na to pytanie jest bardzo złożona. Więc tak jak powiedziałyśmy, wykształcenie pod kątem językowym, oczywiście no trzeba znać język, żeby móc z niego tłumaczyć, ale też bardzo ważne jest takie obycie kulturowe, zrozumienie pewnych smaczków, w zależności od tego, czy tłumaczymy, czy interesuje nas literatura współczesna i to, jak język się zmienia, nie wiem, slang młodzieżowy albo jakichś subkultur, więc to jest temat rzeka, który mamy nadzieję trochę Wam tutaj zarysowałyśmy, przynajmniej którędy ta rzeka płynie.
Dobrze, i może przejdźmy do ostatniego pytania, które chciałyśmy tutaj przytoczyć jeszcze w tym odcinku. Jaka jest dla Was największa trudność w tłumaczeniu zadane przez książkolubne? Czy chcesz zacząć? Jaka była największa trudność, może powiedzmy, podczas tłumaczenia tej
książki? Tak.
Bo z mojego doświadczenia wynika, że przy każdej prawie książce, nad którą pracuję, mam jakąś inną trudność, więc może skupmy się na tym, o czym dzisiaj jest konkretnie mowa.
W tej książce największą trudnością dla mnie było to, jak dużo Foster wie. I często, tak, i często on tą wiedzę pakował w bardzo krótkie zdanie, w którym było pełno podtekstów i pełno przekonania i wiary w to, że czytelnik wyłapie, o co mu chodzi. I być może jest to łatwiejsze, zdecydowanie łatwiejsze dla osoby czytającej tę książkę po angielsku i osadzoną w kulturze, literaturze angielskiej, no ale po polsku takie zdanie kompletnie by nie przeszło, byłoby niezrozumiałe, więc tutaj trzeba było bardzo się nagimnastykować, żeby tę jego wiedzę zgrabnie pokazać po polsku, oddając wszystkie te niuanse, które on gdzieś tam sobie pochował w tle, że tak powiem.
Mhm. Więc bardzo to w zwięzłych zdaniach, które są charakterystyczne dla angielskiego, bo wiele można upakować w bardzo krótkim zdaniu. Nie zawsze jest to możliwe już niezależnie od tego kontekstu kulturowego, który jest dodatkową trudnością.
Tak, więc tutaj w tym to był dla mnie taki trudna rzecz, którą musiałam jakoś sobie spróbować poukładać, żeby wiedzieć, na ile mogę ingerować w to, co autor mówi i jak bardzo mogę tutaj coś doopisać, doopowiedzieć, przedstawić tak, żeby to było jak najpełniej zdanie odpowiadało temu, co było pokazane, powiedziane, napisane po angielsku. Więc to była dla mnie jedna z trudności przy tłumaczeniu tej książki. A jak to u Ciebie wyglądało z trudnościami? Czytaj jak profesor.
Myślę, że najbardziej problematyczne okazywały się cytaty, którymi...
Cytaty.
Nie wróciło do Ciebie. Cytaty, którymi oczywiście ta książka jest usiana. Trzeba tutaj powiedzieć, że Foster, tak jak to często bywa w książkach anglojęzycznych, po prostu cytował, nie podając źródła, ani strony, ani w ogóle niczego. Więc znalezienie tego cytatu po angielsku nie było problematyczne. Trudniej było dotrzeć, dokopać się gdzieś do istniejących polskich tłumaczeń, bo taka jest procedura, jeśli istnieje tłumaczenie już książki na polski, no to powinnyśmy z niego skorzystać. Więc to był bardzo długi proces, żeby znaleźć to, o co chodzi. I najgorsze w tym wszystkim było to, że często właśnie po tym grzebaniu, szukaniu, wyprawie do biblioteki, powrocie do domu i wreszcie natrafieniu na ten cytat, o który chodzi, okazywało się, że on kompletnie nie pasuje do tekstu.
To było straszne. Tak, tłumaczenie oczywiście było dobre.
Zazwyczaj.
Zazwyczaj, tak. Pamiętam do teraz literówki u Barańczaka. Ale brakowało na przykład we fragmencie słowa, na którym Foster zbudował całą analizę.
Właśnie. Albo nieobecna była gra słów, która w oryginale właśnie napędzała całe rozumowanie. Albo nie było tego rodzaju metafor, o których był cały rozdział. Więc w tym momencie trzeba było kombinować, co zrobić, żeby jednocześnie jakoś się odnieść do tego istniejącego cytatu, który na przykład był już bardzo ugruntowany w polskiej literaturze, ale żeby nie zgubić całego sensu, o którym tutaj mówił autor. I to, myślę, było najtrudniejsze. Było to też bardzo ciekawe, bardzo frustrujące i bardzo czasochłonne.
Tak, te góry książek, które po prostu zalegały na stole wydalni, żeby właśnie potem jeszcze ze 3 razy sprawdzić, czy na pewno to jest to i czy dobrze to spisałyśmy i czy na pewno nie da się tego jakoś inaczej obejść, no to też właśnie wyprawy tej biblioteki przy tłumaczeniu tej książki były też w sumie dosyć ciekawą przygodą, bardzo dobrze to wspominam.
Też bardzo dobrze wspominam tłumaczenie tej książki i pamiętam, tak jak mówiłyśmy na początku, zastanawiałyśmy się, dla kogo jest ta książka i co można z niej wyciągnąć i muszę powiedzieć, że wspominam często to, co Foster mówił o literaturze, mimo że ponieważ już studiowałyśmy literaturę angielską, to nie dowiedziałyśmy się aż tak wielu nowych rzeczy, ale były tutaj bardzo ciekawe przykłady, takie od których można było wyjść i właśnie kontynuować tą interpretację potem na innych książkach. Tak jak mówiłyśmy, często wracamy do tego, również przy analizie na przykład filmów oglądanych. Jakiś czas temu zdarzyło się, że wróciłam do tej książki właśnie tylko po to, żeby porównać wrażenia wyniesione z filmu z tym, co Foster pisał w jednym z rozdziałów, więc muszę powiedzieć, że mimo tego, że sama wiedza nie była już dla mnie nowa, to sposób jej podania był bardzo interesujący i oczywiście bardzo wzbogaciła się nasza lista książek do przeczytania.
Tak, właśnie to też chciałam dodać. Ja dzięki tej książce wróciłam do Toni Morrison, bo Foster, osoby, które czytały tę książkę, pewnie zauważą, że wszędzie praktycznie pojawia się Toni Morrison albo D.H. Lawrence, czego nie pochwalam, ale Toni Morrison jak najbardziej tak, więc dzięki tej książce właśnie wróciłam sobie do Toni Morrison z taką dużą czułością i taką nową otwartością na literaturę, więc To też jest coś, co wyniosłam z tej książki. I tak jak mówisz,
kilka
też,
co tak, najmniej pozycji, więc, które tak. już kupiłyśmy i przeczytałyśmy właśnie dzięki temu, że albo dowiemy się o nich z tej książki, albo przypomniało nam się w wyniku lektury.
Mamy nadzieję, że trochę zaciekawiłyśmy Was tematem tłumaczeń, procesu tłumaczeniowego, postacią tłumacza i tłumaczki. Dziękujemy bardzo za wszystkie pytania. Nie wszystkie przeczytałyśmy i oczywiście nie wszystkie zacytowałyśmy, ale pośrednio wydaje nam się, że trochę odpowiedziałyśmy na wszystkie kwestie, które padły w pytaniach do nas na Instagramie.
Jesteśmy bardzo ciekawe, czy ktoś z Was już czytał tę książkę. Jeśli tak, to czekamy na Wasze opinie. A jeśli nie, to dajcie nam znać, co myślicie w ogóle o tego rodzaju książkach. Czy bylibyście zainteresowani tym, żeby ktoś Wam powiedział, jak on interpretuje literaturę i jak Wy możecie ją interpretować. Jak zwykle chętnie zapoznamy się z wszystkimi Waszymi komentarzami i opiniami.
Dziękujemy i do usłyszenia następnym razem.
Do usłyszenia.